Słuchasz Outriders Podcast, podcast o świecie, w którym opowiadamy o międzynarodowych wydarzeniach wpływających na naszą rzeczywistość. W ostatnich tygodniach dociera do nas coraz więcej obrazków o różnego rodzaju protestach, jest mnóstwo rozmów o różnego rodzaju możliwych wojnach, natomiast za tym wszystkim zawsze stoją jakieś inne wydarzenia.
Gruzja poruć z wami! Zagardolo poruć z wami! This is Georgia! We are Europe!
Protesty zawsze są jakimś takim katalizatorem zmian, czymś, co potem analizujemy sobie i widzimy rzeczy, które do tego prowadziły, do takiego, nie wiem, wylewu niechęci. Ale też w tych protestach bardzo często pojawiają się nowe rzeczy, albo takie rzeczy, które skłaniają nas do tego, żeby się czemuś przyjrzeć. I tak było w przypadku protestów w Gruzji. Tamte protesty dotyczyły prawa o zagranicznych agentach. To takie prawo, które wymyślono w Rosji, a potem no, kraje czy politycy, którzy próbują wprowadzić te swoje bardziej autorytarne, dyktaturalne ustroje, no, po prostu kopiują to. I w tym chodzi o to, że organizacje pozarządowe, które mają granty z różnego rodzaju organizacji, które nie pochodzą z danego kraju, no muszą być uznawane za agentów zagranicznych, co w takim świecie bardzo połączonym i tak dalej wcale nie jest trudne, żeby takim agentem się stać. Abstrahuję od tego, że organizacje pozarządowe w większości krajów po prostu publikują wszystkie swoje finanse jawnie, w związku z czym no to jest takie prawo, które jakby jeszcze raz nakazuje im robić to samo, tylko teraz dodać sobie taką etykietę. Ale w ramach tych protestów bardzo mocno zaangażowane również były Gruzinki. Przypominając sobie moje dawne czasy, a bardzo aktywnie pracowałem w Gruzji 10-13 lat temu. Również wtedy osoby, z którymi pracowałem, to były właśnie kobiety. Ja wtedy pracowałem jako doradca dla wielu różnych gruzińskich mediów. I to już wtedy mnie zastanawiało, że faktycznie w tej takiej sferze bardziej obywatelskiej, wolnościowej udzielają się właśnie przede wszystkim kobiety. I postanowiłem sprawdzić, jak dzisiaj ma się sytuacja, jeżeli chodzi o rolę kobiet w społeczeństwie gruzińskim, jak zmieniły się ich prawa, jak zmieniły się ich marzenia, aspiracje, jak w ogóle zmieniło się całe to społeczeństwo, bo ciężko rozpatrywać zmianę samego miejsca kobiet bez sprawdzenia, gdzie również w tym wszystkim są mężczyźni i w ogóle cała taka, powiedzmy, umowa społeczna w tym zakresie. Chór, który słyszycie w tle, to męski gruziński chór polifoniczny, nierozerwalnie związany z tradycją i historią tego kraju, gdzie muzyka liturgiczna i ludowa są ze sobą splecione, ale... Gruzja przecież w ostatnich latach zmieniła się znacząco. Kraj odwiedziło w tym czasie kilkanaście milionów turystów. Rozkwitła przede wszystkim komercyjna turystyka. Być może ty, słuchając tego, przypominasz sobie swój lot do Gruzji, przecież z Polski do dzisiaj całkiem łatwo i nadal tanio, chociaż ta tania wiadomo się zmienia, można tam dolecieć. Przecież kiedyś tak nie było, jak ja latałem, to było aba, nie było nawet lotów lotem, tylko trzeba było zawsze latać przez inne kraje. Gruzini otworzyli się na zachód, zobaczyli także, ile nie mają, jak bardzo finansowo odstają od reszty świata. Coś, co chyba możemy kojarzyć również z Polski. I to odbiło piętno na całym gruzińskim społeczeństwie, które w tej chwili próbuje nadgonić te takie finansowe braki, a co za tym idzie wszystkie inne braki. W ogóle takim konstruktem społeczeństwa gruzińskiego było to, że on nie stawiało tak bardzo na aspekty niematerialne. A takim w ogóle konstruktem społeczeństwa gruzińskiego było to, że on stawiało bardzo mocno na aspekty niematerialne. Inaczej na pewno funkcjonuje stolica kraju Tbilisi, która jest taka najbardziej prozachodnia, w ogóle hipsterska i zmienia się trochę innym trybie. A zupełnie inaczej są inne regiony Gruzji, która choć może nie jest dużym krajem, to te różnice pomiędzy regionami są bardzo istotne. I żeby zająć się tym tematem, zaprosiłem się do rozmowy trzy kobiety, które zajmują się Gruzją albo mieszkają tam od lat. Pierwszą z nich jest Martyna. Martyna z Gruzji, zresztą tak występuje na Instagramie i tam możecie ją znaleźć. A tak naprawdę Martyna Kaczmarzyk, mama Saklisi. To takie pełne jej i dwuczłonowe nazwisko. Drugą osobą jest Magdalena Konik, fotografka, blogerka, przewodniczka, która od lat również zajmuje się Gruzją, w szczególności, a przynajmniej jak ja ją poznałem, jeszcze występowała na festiwalu Wachlarz, to rejonem Tuszeti. I finalnie Stasia Budzisz, która również jest reporterką, absolwentką Polskiej Szkoły Reportażu i opublikowała jej książkę o Gruzji, ale także wiele reportaży stamtąd. Ale zacznijmy może od Martyny.
Gruzini w Tbilisi wiodą swoje życie w stolicy, która rządzi się swoimi prawami, Natomiast kiedy wracają do swoich domów rodzinnych, bardzo często gdzieś na wsiach, w regionach gruzińskich lub w Kutaisi, w Batumi, w innych miastach, oni wtedy wracają do takiego trybu życia bardziej tradycyjnego. Właściwie wśród młodzieży w Tbilisi nie występuje już takie zjawisko jak supra. Supra zarezerwowana jest na takie spotkania rodzinne, świąteczne, natomiast w Kutaisi, w przeciwieństwie do Tbilisi, nawet spotkania towarzyskie osób w ich 20 roku życia dalej mają formę większej lub mniejszej supry.
Zupełnie inaczej żyje się jednak w innych regionach Gruzji, na przykład Tuszeti, położonej na wschodzie kraju, na północnych wzgórzach Wielkiego Kaukazu. Terenu zdecydowanie trudniej dostępnego. Magdalena Konik, podróżniczka, fotografka i przewodniczka wycieczek, w tym regionie spędziła wiele lat, zaprzyjaźniając się z lokalnymi pasterzami. Zapytałem ją, jakby mogła ona nam zdefiniować, czym jest Tuszetia.
Wiesz co, Tuszetia jest miejscem, gdzie jeszcze są żywe legendy, ale gdzie ludność... Przez to, że rozwinęła się tam cywilizacja, z jednej strony przez to, że jest doprowadzona droga, która miała ułatwić, powiedzmy, mieszkańcom życie, przez tą samą drogę ludzie zaczęli stamtąd odpływać i dla nich samo miejsce stało się wręcz święte, dlatego że często już nie mogą w nim być. Wcześniej miało dla nich ogromne znaczenie, samo zjawisko tam tożsamości regionalnej jest czymś niesamowitym. To, że nadal pilnuje się, żeby nikt nie wybudował domu, kto nie pochodzi stamtąd, żeby nazwiska po prostu nie umierały, żeby zostawały w wioskach, z których pochodzą. No trzeba przyznać, że jest to przez to, że jest tam trudniej dotrzeć, przez to, że nie ma tam wielu obcych, czyli turystów. Myślę, że to miejsce z jednej strony zachowało pewien swój charakter, ale z drugiej strony niestety ludzie przez trudne warunki życia stamtąd odchodzą.
Martyna do Gruzji po raz pierwszy przyjechała 10 lat temu. Jej historia brzmi jak taka trochę filmowa opowieść, w trakcie której pierwszego dnia swojego pobytu w tym kraju poznaje Gruzina, w którym zakochuje się, a potem bierze z nim ślub. Jej późniejsza przeprowadzka do Kutaisi była urzeczywistnieniem tego, jak wygląda życie w tradycyjnej gruzińskiej rodzinie. Kutaisi to jedna z najbardziej tradycyjnych miejscowości w regionie, a jej jako jednej z nielicznych udało się całkowicie wsiąknąć w lokalne życie. Być może wielu z Was lądowało w Kutaisi, bo tam właściwie lądują tanie loty, ale prawdopodobnie niewielu się tam zatrzymywało, tylko po prostu mknęło dalej, czy do Batumi, czy do Swaneti, czy do stolicy kraju. Jak sama Martyna zaznacza, udało jej się wciągnąć w tą lokalną społeczność dopiero, gdy nauczyła się języka oraz gdy została żoną.
Drugim takim bardzo znaczącym krokiem milowym w tym moim procesie adaptacji do gruzińskiego społeczeństwa był moment, w którym weszłam do gruzińskiej rodziny, zostałam gruzińską żoną i założyłam na palec taki naprawdę solidny kawał złota, który jest takim namacalnym dowodem w gruzińskim społeczeństwie przynależności do gruzińskiego męża. I to bardzo wiele w moim życiu zmieniło, bo nagle z gościa stałam się gruzińską żoną, której przysługują specjalne prawa, specjalne obowiązki, no i specjalna forma ochrony. Bo gruziński mąż to jest bardzo duża siła w gruzińskim społeczeństwie.
Tak było w wypadku lekkiej samochodowej stłuczki, w której uczestniczyła. Kierowca drugiego samochodu poprosił o telefon do jej męża, z którym załatwił wszelkie formalności związane z ubezpieczeniami. I to pomimo tego, że Martyna zawodowo prowadzi wypożyczalnię samochodów. Jak sama przyznaje, w Gruzji od tego czasu trudne sprawy są załatwiane za nią. Ja byłem ciekaw, jak ona się z tym czuje.
Ja wreszcie odpoczęłam. Wiesz co, mam taką refleksję, że ja właściwie przez ostatnie 15 lat swojego życia cały czas wszystko było na mojej głowie. Moje sprawy finansowe, zawodowe, życiowe, mieszkaniowe, wszystko musiałam robić sama, tak jak przystało na taką niezależną Polkę. I kiedy okazało się, że jestem członkiem takiej silnej gruzińskiej rodziny, właściwie całego gruzińskiego rodu, okazało się, że bardzo wiele po prostu zostało ściągnięte z moich barków. I ja naprawdę shameless z tego korzystam.
Wejście przez kobietę do gruzińskiej rodziny oznacza nie tylko wejście w związek małżeński z mężczyzną, ale także teściem, teściową, jego dziadkami i dalszą rodziną, która jest ze sobą blisko związana. Pewne działania są dla niej zakazane.
Gdybym nie uszanowała gruzińskiej kultury, gdybym na przykład, ja w tej chwili już nie mogę strąbić kierowcy na drodze albo odezwać się do niego w sposób brzydki, bo zawsze może się okazać, że jest to albo znajomy, albo daleka rodzina, albo ktoś inny, kto potem może zarzucić mojej gruzińskiej rodzinie, że zachowałam się wobec niego bez szacunku. Więc ten szacunek do Gruzinów, do społeczeństwa, do gruzińskiej tradycji i kultury muszę być pod tym względem bardzo ostrożna.
Gruziński model rodziny zmienia się chociażby w wypadku rodziny samej Martyny. Ona sama prócz posiadania wypożyczalni samochodów prowadzi także wycieczki po kraju. Podróżuje więc do regionów, w których przeważnie nie wybiera się samotna młoda kobieta.
Pracując w turystyce, oczywiście, że ja wsiadam w terenówkę i jadę w różne miejsca, które mojej gruzińskiej rodzinie się nawet nie śniły. Robię to oczywiście czasem z turystami, czasem z grupą, z gruzińskimi znajomymi, a czasem jadę sama, bo po prostu muszę coś załatwić. Więc to na pewno było dla nich trudne do zaakceptowania, ale udało się. I w tej chwili trudno mi nawet znaleźć taką rzecz, która w mojej gruzińskiej rodzinie mi przeszkadza, czy mnie ogranicza. Ja właściwie tylko raz usłyszałam, czego mi nie wolno w gruzińskiej rodzinie wprost od mojego teścia, teściowej, czego mi nie wolno. No i nie zgadniecie, co to było. Nie wolno ci się stresować, Martynko. Nie wolno ci się stresować.
Tymczasem w Tuszeti, o której opowiada nam podróżniczka i fotografka Magdalena Konik, warunki geograficzne wpływają na podejście do podziału ról społecznych.
No w górach, tam gdzie są surowe warunki życia, są też określone zasady. Społeczeństwo jest podzielone na role, są rzeczy, które należą do mężczyzn i to jest jakby, nie ma co z tym dyskutować, i do kobiet. Więc mężczyźni, przeważnie wcześniej pasterze, dzisiaj najczęściej kierowcy albo no osoby też, które pracują za granicą, bardzo mało osób, już coraz mniej osób w pasterstwie zostaje. Przeważnie nie ma ich w domu, więc domem zajmuje się kobieta i w domu robi wszystko, ewentualnie też polega na sąsiadach. Wcześniej były bardzo określone, powiedzmy, reguły, że na przykład kiedy mamy święta, kiedy są święte miejsca, kiedy dzieją się rzeczy związane z tradycją, kobiety obsługują te święta, powiedzmy, od strony takiej, że gotują, przygotowują wszystko.
Kobiety i mężczyźni przy takich świętach czas spędzają przy osobnych stołach. One tradycyjnie nie mogą podejść do męskiego stołu. Z kolei mężczyźni mogą podchodzić do stołu kobiet. Najczęściej po kilku tastach impreza przenosi się do kobiecego stołu jednak. Gruzini według naszych rozmówczyń więcej uwagi przykładają do wartości niematerialnych niż materialnych. W Gruzji to, co się liczy, to związki przyjaciół, rodziny i bardzo wiele znaczy tutaj też religia. Natomiast jeśli chodzi o sprawy finansowe, to one są tutaj na drugim miejscu. Rodzina i to, co w związku za tym idzie, konserwatyzm gruziński skupia się na związkach rodzinnych, na roli społecznej kobiety, mężczyzny, które są wobec siebie przeciwstawne. Tradycyjny podział obowiązków przez wiele pokoleń był jasno ustalony, ale powoli zaczyna się zmieniać. Jak zwraca uwagę Martyna, mimo że związki są coraz bardziej partnerskie, w zakresie pracy, obowiązków domowych nie ma to jeszcze miejsca w opiece nad małymi dziećmi.
Kolejne pokolenie, czyli już mój mąż, jest to już podział obowiązków znanych z polskich domów. Razem pracujemy, razem dzielimy się obowiązkami domowymi, funkcjonujemy na zasadach partnerstwa. Z tego co widzę, to również wśród naszych gruzińskich znajomych, czyli dzisiejszych 30-latków, nastąpiły takie przemiany, pary funkcjonują na zasadach partnerstwa, choć wciąż kwestie domowe zazwyczaj pozostają w wyłącznej domenie kobiecej. Czyli kwestie domowe jak sprzątanie, gotowanie, tym do tej pory nawet gruzińscy 30-latkowie raczej nie pomagają. Również gruzińscy 30-latkowie stronią od pomocy przy dzieciach. Raczej dla gruzińskiego mężczyzny dzieci zaczynają się tak od 7 roku życia, kiedy można je zabrać na mecz futbolowy lub zabrać na spacer na plac zabaw.
Mocną rolę odgrywają także przyzwyczajenia do wpojonych ról społecznych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Stasia Budzisz, tłumaczka rosyjskiego i dziennikarka, autorka książki poświęconej Gruzji, która przez wiele lat podróżowała do kraju i ma na miejscu wiele zaprzyjaźnionych kobiet, prowadziła z nimi dyskusję na temat wychowywania młodego pokolenia.
Patrzę też na to z takiej perspektywy, bardzo dużo koleżanek, które No wiadomo, przez te 10 lat również się o te 10 lat podstarzały i one najczęściej już teraz mają mężów i dzieci. I myśmy dyskutowały te 10 lat temu na temat tego, jak to jest strasznie, bo inaczej wychowuje się chłopców, a inaczej wychowuje się dziewczynki i jaki to ma duży wpływ. I jak kobiety wielką rolę odgrywają, wiesz, w kontynuacji i w kultywowaniu patriarchatu i tych wszystkich takich wzorców, które później z tych chłopaków, nie ze wszystkich oczywiście, bo to też byłoby niesprawiedliwe, ale bardzo często robią osoby no, niezdolne do samodzielnego życia i do samodzielnego funkcjonowania, bo oni potrzebują ciągłej opieki albo wiesz, w 80% swojego życia nie potrafią sobie wiesz, opracować planu dnia, bo robią to za nich najpierw matki, babcie, siostry, a potem robią to za nich żony. To one dzisiaj, mając i córki i synów, kontynuują dokładnie to, czemu się same sprzeciwiały i co je wkurzało, co jest fascynujące, bo wiesz, jakby jadę do moich koleżanek, które mają 6-letniego syna i 5-letnią córkę i do mojej koleżanki, która ma takie dzieci i ona, wiesz, ta dziewczynka robi już wszystko prawie, no wiadomo, tam jakby w tym wieku, w którym jest to pewne rzeczy, które, ale jakby jest przystosowywana do tego, żeby na przykład sprzątać po sobie i po bracie.
Jednocześnie sposób wychowywania gruzińskich chłopców wpływa na to, jacy są dorośli gruzińscy mężczyźni. Według dziennikarki Stasi Budzisz nieporadni.
To jest coś, czego ja po prostu nie jestem w stanie, mój mózg nie jest w stanie tego po prostu przyjąć. Natomiast tak jak już powiedziałam, chciałbym, żebyś to zostawił, że ja jestem dla terenu w stanie znieść bardzo dużo. Ale tak, ta nieporadność mnie denerwuje, wkurza mnie to, że bardzo, bardzo wielką taką, wiesz, jakby, bo to jest też takie pokazywanie na zewnątrz, jaki to ja nie jestem, wiesz, kultura macho i czego ja tutaj nie mogę, ale jak przychodzi do takich podstawowych rzeczy, takich życiowych stricte, czyli nie wiem, trzeba zrobić zakupy, no to już jesteśmy zgubieni totalnie. Nie wiadomo, gdzie co leży w sklepie, nie wiadomo, co trzeba kupić i nie wiadomo, z czego robi się sałatkę, wiesz, podstawowe rzeczy.
To, z czym muszą w tej chwili liczyć się gruzińscy mężczyźni, to fakt, że za pracą zawodową kobiet idzie ich niezależność finansowa, a za niezależnością finansową idzie groźba rozwodu.
W tej chwili coraz więcej Gruzinek decyduje się na rozwód z różnych powodów. Oczywiście wciąż według statystyk mówi się, że dla gruzińskiej kobiety zdrada mężczyzny to nie jest wystarczający powód do rozwodu. Tak mówią statystyki. Natomiast ja znam coraz więcej Gruzinek, które zdecyduje się na rozwód nie tylko ze względu na zdradę, ale również ze względu na brak pomocy i wsparcia ze strony męża, a nawet ostatnio w Kutaisi pojawiła się taka nowa historyjka, tak zwana plotka, że pewna kobieta, która wyszła za mąż za mężczyznę na stanowisku prezydenta jednego z większych miast w regionie, zdecydowała się na rozwód, dlatego że w domu tego mężczyzny, za którego wyszła, łazienka nie spełniała jej standardów estetycznych.
Wyzwaniem jest nie tylko niezależność finansowa kobiet, ale także brak dialogu między partnerami. Jak zauważa Magdalena Konik, jej gruzińscy koledzy przyznają, że są tematy, których świadomie nie poruszają ze swoimi małżonkami. To samo dotyczy gruzińskich koleżanek. Impas w relacji trwa.
Obecnie mężczyźni w Gruzji, jakby to delikatnie powiedzieć, no kiedyś było normalne, że to musi być macho, który no, porwie tą kobietę, ona nie za dużo będzie miała do gadania, ale on ma zapewnić jej byt. Teraz kobiety pracują, kobiety się uczą, chociaż często jest tak, że kobiety idą na studia, nie kończą tych studiów i wchodzą w rolę matki i nagle reszta je przestaje interesować, no bo w sumie urodzą pierwsze, drugie dziecko, mają zaliczone i mogą robić co chcą, bo i tak życie żony i życie męża jest osobne i oni nawzajem często nie mają dialogu, nie rozmawia się o tak wielu rzeczach. Kiedy ja na przykład rozmawiam z moimi kolegami z różnych, powiedzmy, szczebli społecznych i rozmawiamy na jakiś temat, który mnie interesuje, to czasami pada takie zdanie, wiesz co, ja nawet z moją żoną o tym nie rozmawiam. A ja właśnie wtedy zadaję pytanie, ale dlaczego? Bo wiesz co, z żoną się o pewnych rzeczach nie rozmawia, ona i tak nie zrozumie.
To, gdzie można szukać szansy na zmianę w podejściu do związków, to w powrocie osób, które studiowały lub pracowały poza Gruzją. Jak mówi Konik, fakt, że poznali świat oraz zarobili pieniądze, pozwala zdobyć status, uzależnić od siebie finansowo rodziną, a co za tym idzie, lekko sprzeciwiać się pewnym tradycyjnym zasadom. Gruzini sami zwracają uwagę na fakt, że parytety są w ich życiu obecne od zawsze. Sam język gruziński jest bardzo równościowy. On nie posiada rodzajów. Jest jeden rodzaj, który określa każdego człowieka, dokładnie tak samo niezależnie, czy on chce być nią, nim czy onym. Występuje to również w wypadku królowej Gruzji, królowej Tamary. Często nie pada albo celowo nie używa się rodzaju żeńskiego, tylko mówi się król Tamar.
Otóż mamy królową Tamar, która jest, wiesz, no, złoty wiek Gruzji wtedy przypada na czas jej rządzenia. I z drugiej strony mamy Dawida Agmasze Nebeli, czyli odnowiciela. No i politycznie mamy parytet, tak, że ona jest taką królową kobietą, on jest, zresztą ona ponoć była bardzo rozwiązła i całe historie wokół tego są zbudowane, ale no nie wypada tak do końca o tym mówić, więc no zostawiamy to gdzieś tam na boku, no bo kto to tam wie, co to tam kiedyś było, prawda, i jakie mamy na to dowody. No i mamy Dawida Agmasze Nebeli, więc tu mamy porówno, tak, we władzy. W religii również mamy porówno, no bo Gruzja ochrzciła, no patrząc nie patrząc, kobieta święta Nino, no ale patronem Gruzji jest święty Georgi, czyli święty Jerzy, ten, który zabija smoka. Więc jakby tu mamy parytet. Gruzini zawsze też się odwołują do tego, że my to w naszej kulturze mamy parytet od zawsze.
O gruzińskich kobietach mówi się jako o niewolnikach gruzińskiego patriarchatu, ale to nie jest do końca prawda. Dlatego, że gruzińskie kobiety, uważa Martyna mieszkająca w Gruzji, wyznają po prostu inne wartości.
Jeżeli spytasz gruzińskiej kobiety, czy ona jest szczęśliwa z tym stylem życia, jaki ma, prawdopodobnie powie ci, że tak. I nie tylko z tego względu, że Gruzinom generalnie potrzeba jest o wiele mniej do szczęścia, ale również dlatego, że gruzińskie kobiety są po prostu zadowolone z rodzinnego życia, które jest u nich na pierwszym miejscu. Poza tym gruzińskie kobiety mają też prawa, o których Polki mogą w tej chwili tylko śnić. Mówię tu na przykład o dostępie do aborcji, które w Gruzji jest nie tylko legalne, ale również nie jest nawet nie wiąże się ze stygmą społeczną. Aborcja w Gruzji jest zabiegiem medycznym, do którego dostęp ma każdy.
O tym, że gruzińskie kobiety inaczej patrzą na wartości, które są bliskie Europejkom i Europejczykom, przekonała się też Magdalena Konik.
Na przykład jak byłam w Tuszeti, to one też często, kobiety też często tam mówiły, że no są pewne zasady, z którymi one się identyfikują, dlatego że one pochodzą z tego regionu. I jakby dość dużo rzeczy nie było rozkładanych na czynniki pierwsze, bo nawet czasami, kiedy ja chciałam jakoś tak zapytać delikatnie, broń Boże, nie chcę tam zbawiać świata czy cokolwiek, czy wprowadzać emancypację, ale kiedy pytałam skąd co się bierze, to pamiętam jak jedna pani powiedziała, że słuchaj, no wy takie wolne Europejki i uważacie pewnie, że my nie jesteśmy aż takie wolne, ale z drugiej strony wy do roli kobiety, powiedzmy, poza tym, co my robimy, wy jeszcze pracujecie 8 godzin, a potem przychodzicie do domu i tak musicie robić te wszystkie rzeczy, które my robimy, a my w tym czasie spotykamy się z koleżankami i razem na przykład obieramy ziemniaki, razem coś robimy.
Czy jednak tradycyjne wartości i podział społeczny nie ma szans wrócić do Gruzji? Tego nie jest pewna Stasia Budzisz, która zwraca uwagę na to, że wykształcone i młode kobiety tego regionu mieszczą się w takim trendzie powrotu do konserwatywnych idei, w czym pomagają im media społecznościowe.
Mam kilka Czeczenek, namiętnie obserwuję codziennie, po prostu czekam, aż wrzucą nowe storiski. I wyobraź sobie, niezależnie od tego, czym one się zajmują w swoim życiu, czy one są lekarkami, czy one pracują, wiesz, jako cukierniczki, czy one są gospodyniami domowymi, one wszystkie lansują siebie, pokazując, jak one sprzątają. Rozumiesz? Jakby ten czysty dom był czymś, co mówi o nich najbardziej. I wiesz, to jakby dbanie o rodzinę, dbanie o męża, wiesz, było takim czymś, co je w ogóle konstytuuje w świecie. I mnie to oczywiście jako Polkę przeraża, ale, no ale tam tak jest. I im, wiesz, bardziej konserwatywne to środowisko i im bardziej konserwatywne społeczeństwo, tym te wartości są jakoś, wiesz, one same siebie nawet nakręcają na to i do tego im jeszcze w tym momencie pomagają media społecznościowe.
To był 61. odcinek Outriders Podcast. Na kolejny zapraszamy już wkrótce. Myślę, że będzie to za 2 tygodnie. Przeniesiemy się wtedy na kontynent Ameryki Północnej. Już nad tym odcinkiem pracujemy. Jeśli interesuje Was, co jeszcze wydarzyło się na świecie, zapraszam do naszego Outriders Magazine. W każdy piątek o godzinie 8 rano wychodzi specjalny e-mail, w którym macie cały magazyn, także warto się zapisać. A jeżeli wolicie inną formę, to na naszym Instagramie czy YouTubie możecie znaleźć shorty, które przygotowuje Ania Górnicka, albo albo inne rozmowy w takim trochę innym formacie, którym oprowadzam ja również o świecie. Dosłownie dwa dni temu publikowaliśmy rozmowę o podsumowującą różnego rodzaju wydarzenia związane z Chinami. No z ostatnich paru tygodni, czy nawet paru miesięcy. To tyle ode mnie na dzisiaj. Ja nazywam się Kuba Górnicki. Odcinek montowała Agnieszka Szwajgier, Sounds and Stories, produkowała Zuzanna Olejniczak, moja koleżanka z Outriders. Bardzo dziękuję wszystkim patronom i patronkom, którzy wspierają nas finansowo, bo dzięki wam możemy dalej tego typu projekty i audycje realizować. Do usłyszenia już niebawem.